Joanna Merecka-Łotysz, dzień dobry, ze mną w studiu wyjątkowy gość, doktor nauk medycznych Monika Waśkow, profesor Uniwersytetu Pomorskiego, dyrektor Instytutu Nauk o Zdrowiu. To się tak ładnie nazywa, ja to zawsze te nazwy pokręcę, muszę się wspierać, podglądać, drodzy państwo, bo zaraz coś przerobię, jakiś skrót dołożę i no, generalnie dzień dobry.
Dzień dobry państwu, dzień dobry pani.
Dziś chciałabym, żebyśmy porozmawiały o tym, czym zajmuje się Instytut Nauk o Zdrowiu, bo to dość szerokie pojęcie. Można was podglądać w mediach społecznościowych, które ostatnio bardzo są aktywne. Ja nie ukrywam, podglądałam z wielką radością też i takim błyskiem wokół te wszystkie zdjęcia z tych symulacji, które robiliście i tych pierwszych, które chyba miesiąc czy półtora temu się odbywały i rzeczywiście było widać pobandażowanych ludzi, tam jakieś no straszna bitwa, powiedziałabym, straszne wypadki i trzeba ich, tych wszystkich ludzi było zaopiekować, ogarnąć, porozdzielać zadania, zaopatrzyć medycznie, tak bym się wyraziła. I te ostatnie, które się odbyły w minioną sobotę bodajże.
Dokładnie.
Tak. Co to za symulacje?
Jeśli chodzi o to pierwsze, pomysłodawcą w ogóle tego wydarzenia są oczywiście nasi wykładowcy Instytutu Nauk o Zdrowiu, ratownicy. Tutaj mogę od razu powiedzieć, że to takich dwóch mamy tutaj wykładowców bardzo aktywnych. Jednym z nich to jest Błażej Andraniańczyk, drugim również magister Mówka i oni we dwójkę zaproponowali, to oczywiście to nie jest pomysł tak bardzo świeży, to już od dawna gdzieś się rodziły te pomysły. Natomiast to są ludzie, którzy pracują również zawodowo jako ratownicy. W związku z tym mają na co dzień do czynienia z różnymi sytuacjami i widzą w swoim również życiu codziennym, że współpraca różnych jednostek jest bardzo ważna. Stąd był pomysł stworzenia symulacji pod hasłem wypadek masowy na terenie kampusu naszego uniwersytetu. Tą symulacją to był wybuch, symulowany oczywiście wybuch butli gazowej w akademiku i ta symulacja miała na celu przede wszystkim sprawdzenie procedur w różnych strukturach, które są zaangażowane do tego
ale
typu wydarzeń.
Ale też w stresie i pod presją, bo
stresie,
to o to chodziło,
tak,
nie?
Bo w tym wydarzeniu uczestniczyło bardzo dużo jednostek. Oczywiście uczestniczyła Straż Pożarna, uczestniczyło wojsko, tutaj zarówno ze Słupska, okolice, z Rędzikowa.
To logistycznie taka duża akcja.
Bardzo duża akcja. No oczywiście musieliśmy mieć tutaj również zgodę na poziomie wojewódzkim i na poziomie krajowym, dlatego, że to było oficjalnie zgłoszone w systemie, więc tam był wykonany normalnie telefon pod 112 z informacją, oczywiście z hasłem symulacja i to zdarzenie było normalnie rejestrowane, normalnie były wysyłane karetki, więc tutaj i ratownicy, i wojsko, i straż pożarna,
super,
wszyscy byli zaangażowani i co ważne, poza organizatorami nikt nie znał scenariusza. Symulantami w tym zdarzeniu byli zarówno studenci, jak również wojskowi, którzy też na miejscu dowiedzieli się dopiero, jaką rolę będą odgrywać. Więc postaraliśmy się stworzyć jak najbardziej realną sytuację, oddającą symulację, ale oddającą realną sytuację. No i zadaniem oczywiście tych służb była wspólna praca i jak najlepsze i najszybsze zabezpieczenie poszkodowanych.
Rozumiem, że jak się coś nie udało, to wyciągane były wnioski,
tak,
czemu
briefing,
powoli i stawali na przykład i mówili, no dobra, ale pacjent już zmarł, przepraszam bardzo, spóźniłeś się.
To znaczy tak, to oczywiście pacjenci byli
symulantami też, no wszystko wiemy, tak.
Oczywiście pacjenci mieli też informacje, w jaki sposób pacjenci, symulanci, jak mają się zachować. Natomiast to trwało parę godzin, natomiast po tym zdarzeniu odbył się 30 maja debriefing z tymi służbami, który bardzo dużo wniósł. Tutaj nawzajem wszystkie jednostki, które brały udział w tym zdarzeniu, mogły przedstawić swój punkt widzenia, ale również to, co jest takim jakby plusem tego całego wydarzenia, mogli poznać się nawzajem, poznać własny sprzęt i to, co by brzmiało, wiedzą, z czego można gdzie skorzystać i jak sobie w razie takich sytuacji
jak
można
wspierać,
na terenie,
nie?
I tu wspierać. Więc to też jest bardzo fajne, bo normalnie w takich warunkach te jednostki mają tylko kontakt ze sobą no, przez moment i potem już jakby nie ma gdzieś takiego czasu, przestrzeni na dyskusję, no bo
na
każda
analizę,
jednostka,
tak.
Każda jednostka wiadomo, ma swój zakres działań i cały czas pracuje. A tutaj oczywiście ta symulacja pozwoliła na to, żeby wyciągnąć wnioski. No i plan jest taki, że w przyszłym roku powtarzamy. Wszystkie, że tak powiem, jednostki, które brały w tym udział, wszystkie instytucje, które brały w tym udział, jednogłośnie powiedziały, że tak, że to jest bardzo fajny pomysł i
dobry kierunek.
Tak, i dobry kierunek.
Ta ostatnia, ta sobotnia?
Ta sobotnia to już jest 12. edycja, to już 12 lat odbywają się manewry ratownicze. Ta z kolei impreza jest dedykowana przede wszystkim dla studentów kierunku ratownictwa, którym dajemy możliwość sprawdzenia się znowu w symulowanych warunkach, ale w terenie. I tu podobnie jak w poprzednim przypadku, do końca nikt nie wie,
co... To taka gra terenowa
taka
trochę,
gra terenowa,
nie?
Tak. Do końca nigdy nikt nie wie, czego się może spodziewać, więc tutaj inwencję i twórczość, można powiedzieć, ograniczy tylko wyobraźnia naszych instruktorów, wykładowców, a ona jest bez ograniczeń.
O, właśnie, chciałam powiedzieć, a tam się pewnie rozwijają.
Dokładnie, więc co roku są symulowane różne zdarzenia, od podtopień, od wypadków samochodowych, od, tak jak w tym roku, sytuacji z nożownikiem, od zasłabnięć osób w różnym stanie, od udarów. Przez parę lat temu mieliśmy na przykład powieszonego paralotniarza, więc no, sytuacje wydawałyby się sporadycznie występujące, bardzo rzadkie, no ale właśnie w takich sytuacjach studenci mają możliwość sprawdzić się i co jest ważne, pracują w zespołach, w których na co dzień ze sobą nie pracują, bo są to studenci nie tylko z naszej uczelni. W tym roku uczestniczyli studenci kierunku ratownictwa z Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. W poprzednich latach to też były inne uczelnie i ci studenci pracują w zespołach, w których do tej pory nie pracowali. Oni są uczeni określonych standardów, procedur, natomiast muszą sobie poradzić w tym zespole w daną sytuację. Więc adrenaliny, emocji i realizmu, cała masa.
Ja widziałam też te makijaże, nawet pisałam chyba pod którymś postem na Facebooku, że kłaniam się nisko charakteryzatorom.
I to absolutnie. Z kolei tutaj też należy pokazać, że to nie tylko kierunek ratownictwo, bo my staramy się tutaj w tych wszystkich eventach angażować wszystkich naszych studentów i to właśnie ten makijaż.
Czyli rozumiem, że to kosmetologia.
To kosmetologia kierunek, ale również tam fizjoterapia uczestniczy, również dietetyka ma swoją działkę, również pielęgniarstwo, więc to jest taka już, mówię, nasza tradycja.
Instytut Nauk o Zdrowiu to jest 6 kierunków.
Tak.
Także, drodzy Państwo, to ja może wymienię, bo tak jednym okiem patrzę, to jest pielęgniarstwo, położnictwo, ratownictwo medyczne, fizjoterapia, dietetyka, kosmetologia, studia stacjonarne i niestacjonarne, co ważne. Ja muszę powiedzieć, że ja Instytutowi przyglądam się z różnych okazji, w różnym wymiarze. Miałyśmy już okazję rozmawiać też przy okazji demencji o programie, który był prowadzony. Miałam też okazję testować wyprodukowaną żyworódkę, tak, czyli krople, które się nakłada na twarz i które mają sprawić, że ta skóra jest rzeczywiście przyjemniejsza, ładniejsza, bez defektów. Może w tą stronę. Więc na różnych etapach, w różnych momentach życia gdzieś ten Instytut Nauk o Zdrowiu się przewija, także w moim życiu i w naszym studiu w Słupsku. Rzecz, o której chciałabym, żebyśmy jeszcze powiedziały, no to oczywiście poza pielęgniarkami, położnymi, których ciągle brakuje i też o tym mówimy, że ich ciągle brakuje, że fajnie jest je kształcić, że to są zawody przyszłościowe, że to są zawody, w których chętnie każda jednostka medyczna przygarnia, że tak powiem, i bierze pod swoje skrzydła. Tych programów i projektów jest tak wiele, że pewnie dzisiaj nie starczyłoby nam czasu, żeby o nich wszystkich powiedzieć, ale SIBO, rzucam takie hasło.
SIBO.
SIBO. Czym jest SIBO w ogóle? Bo to brzmi, drodzy Państwo, trochę tajemniczo. Kto kogo nie dotknęło, ten nie wie. Ja bym to tak ujęła.
SIBO, krótko mówiąc, to jest zespół przerostu bakteryjnego jelita. tak bardzo krótko określając, aczkolwiek w tej chwili już rozróżniamy już SIBO i IMO.
Natomiast... Że w tą stronę to idzie.
Tak, tak, bo w zależności, co tam nam w tych jelitach się zadomowi. Oczywiście wiemy, że w jelitach mamy mikrobiom, tak, mamy, ale on powinien sobie mieszkać w odpowiednim odcinku danego jelita. Natomiast w momencie, kiedy on nam przechodzi z jelita grubego do jelita cienkiego, no to właśnie pojawiają się te dolegliwości charakterystyczne
że sensacje.
Dla SIBO. Wzdęcia, bóle brzucha, bądź też biegunki, zaparcia, w zależności
od tego. No właśnie, bo to też jest, przepraszam, że przerywam, wejdę w słowo, ale to też jest interesujące, bo tak naprawdę wiele się mówi w tej chwili oczywiście o tym, że jesteś tym, co jesz, tak?
Dokładnie.
Przede wszystkim. Że to jest jakby ten kierunek. W związku z czym, jeżeli, no najprościej mówiąc, najem się ciasta drożdżowego, które mi nie służy i ja o tym wiem, no to nie będę myśleć, że mam SIBO, tylko pomyślę sobie o tym, że ale przegięłaś po prostu i teraz cierpciało, coś chciało, no bo to trochę w tą stronę idzie, nie? Kiedy myśleć o tym, że właśnie to jest SIBO, a nie kwestia źle dobranej diety, po prostu?
Przede wszystkim te objawy muszą się utrzymywać.
Okay.
Mamy takie kryterium rzymskie, czwarte kryterium rzymskie, które mówi, że ono jest oczywiście to kryterium przede wszystkim zastosowane do IBS-u, czyli zespołu jelit nadwrażliwych, ale tutaj ta granica jest bardzo cienka pomiędzy tymi objawami i trzeba to rozróżnić. Natomiast wiadomo, że te objawy muszą występować przynajmniej przez 3 miesiące, przynajmniej kilka razy w tygodniu i przy spożyciu różnych produktów, tak? Oczywiście możemy mieć sytuację taką, że ktoś już ma ten przerost bakteryjny w jelicie, a wcale jeszcze objawów
nie ma.
To jest kwestia naszej fizjologii, naszego organizmu, naszego układu odpornościowego i tego, jak sobie z tym nasz organizm radzi. To jest oczywiście kwestia nie tylko tego, co jemy, ale również tego, kwestia tego, jak często chociażby przyjmowaliśmy antybiotyki. No niestety w dużej mierze to jest też pokłosie takiej pochopnej antybiotykoterapii, ale oczywiście jest wiele różnych czynników, które są czynnikami sprzyjającymi do tego, że te bakterie z jelita grubego nam się, krótko mówiąc, przeprowadzą do jelita cienkiego. I problem jest taki...
przepraszam, nie można mylić też z grzybami, tak? Bo często
to jest jeszcze,
grzyby też dają nam...
Kolejna rzecz. Powiem tak krótko, przy SIBO, bo mamy bakterie, które po przeprowadzeniu się z jelita grubego do jelita cienkiego, tym, czym je karmimy, właśnie czyli tym wszystkimi dobrymi rzeczami, czyli cukrami, one w wyniku tego produkują wodór w naszym jelicie. I ten wodór daje nam objawy.
I śmierdzi. No,
zdęcia, daje zmiany perystaltyki, częstości jelit. Ale jeśli mamy z kolei organizmy, które są archeonami, one produkują metan. I część objawów będzie wspólnych, część objawów będzie się różniła. No to już jest kwestia tego rozróżnienia. No i wracając do tego pytania o SIBO, to jest oczywiście projekt, którego akurat w tym przypadku ja jestem kierownikiem.
Znaczy dobrze trafiliśmy, drodzy Państwo.
Tak, to akurat tu jestem kierownikiem. Założenie tego projektu, on w tej chwili jest jakby zamknięty i no jesteśmy na etapie oczywiście analizy wyników.
Tak.
Natomiast chodziło też o to, żeby wyjść tutaj do społeczeństwa naszego słupskiego, chociaż nie tylko, bo pierwsza edycja dotyczyła tutaj osób mieszkających w Słupsku i w okolicy. Natomiast ta druga część dotyczyła już osób z całej Polski. Warunek był tylko taki, że trzeba było mieć możliwość oddania krwi albo na terenie Słupska, albo na terenie Warszawy. Bo tutaj chodziło o tą próbkę jeszcze dodatkową krwi. W związku z tym w tej drugiej części myślę, że mogę tak spokojnie powiedzieć, że 50% na 50% to były osoby ze Słupska i okolic, i z Warszawy i okolic, chociaż zdarzyły mi się nawet osoby daleko, daleko z gór. Także też były takie osoby, które były na tyle zdeterminowane, że chciały w tym uczestniczyć.
No tak, bo jeżeli komuś coś dolega i mu to przeszkadza i nie daje żyć, że tak
dokładnie,
powiem.
Dokładnie. Natomiast
normalnie, no to
myślę,
szuka się
że
pomocy,
można
nie?
powiedzieć w tej chwili, że to SIBO zaczyna być powoli taką, no, chorobą cywilizacyjną, tak? tak.
Znaczy ja nie chcę mówić modną, bo to jest złe słowo w przypadku chorób, ale znaczy ja widziałam to, to takie momenty. Dzisiaj nie chciałabym, żebyśmy dyskutowały, bo ja mam też swoje zdanie na temat tego, dlaczego otyłość została jednostką chorobową. Natomiast był taki moment, że bardzo modne zrobiło się Hashimoto. I wybrzmiewało to dość regularnie i mocno. Właśnie bardzo modne stały się te wszystkie terapie ozempikami i tak dalej, i tak dalej. Insulinooporność w związku z tymi. To były hasła, które padały dość często, mam wrażenie, i były nadużywane przez wiele osób, tak? I na ile właśnie to jest tak, że nam się zmienia świadomość, być może ja to źle czytam, nie? Bo być może to nie moda, a po prostu zwiększona świadomość i poszukiwanie odpowiedzi na dolegliwości, które nam towarzyszą.
Ja myślę, przede wszystkim to jest ta świadomość, tak?
No właśnie.
Świadomość to jest jedno. Dwa, możliwość poszukiwania odpowiedzi na pytania. Dostęp do mediów społecznościowych, ale nie tylko do mediów, bo w tej chwili, jeśli ktoś jest zdeterminowany na poszukiwanie odpowiedzi, to znajdzie źródła fachowe, publikacje naukowe, które są dostępne.
No fachowców też, tak?
Tak,
no bo
i
to
można
o
tym poczytać. Natomiast oczywiście należy mieć zawsze tylko świadomość, że nie stawiamy diagnozy w oparciu o internet.
O wyszukiwarki, tak.
Więc oczywiście to nam pozwala gdzieś tam sklasyfikować to, jak nasz organizm się zachowuje, czy mamy objawy, czy nie mamy, czy powinniśmy się daną sytuacją martwić. Pozwoli nam ukierunkować ewentualnie do jakiego specjalisty się udać, tudzież w jaką diagnostykę, w jakim kierunku z diagnostyką pójść. Natomiast druga strona medalu to jest to, że no, medycyna się rozwija. Dostęp do różnych form diagnostycznych.
No, do narzędzi.
Do narzędzi jest coraz większy. I to nie jest tak, że pewne jednostki chorobowe kiedyś nie istniały. One istniały. Tylko możliwość ich diagnozowania była no znacznie ograniczona. Więc przykład alergii, tak? My nazywamy coś dzisiaj konkretnie alergią na to czy na tamto.
Kiedyś leczono nas antybiotykiem, drodzy Państwo, bo myśleliśmy, że to angina albo...
Dokładnie, tak? Albo po prostu ktoś mówił, że ma cały czas katar i nikt tego nie klasyfikował jako alergię.
Nikt nie patrzył na to gardło, ucho, nos, drodzy Państwo, no naczynia połączone.
Dokładnie, więc to przede wszystkim, ja mówię tak, świadomość społeczeństwa, coraz większa świadomość społeczeństwa na temat tego, że należy obserwować swój organizm i o niego dbać. I nie lekceważyć pewnych symptomów, jeśli jest taka możliwość, skorzystać z diagnostyki.
Znaczy ja też apeluję o pewną równowagę, drodzy Państwo.
Tak, natomiast to nie jest tak, że nagle teraz wszyscy chorujemy i mamy SIBO. Nie. To taki jest też zespół studenta trzeciego roku medycyny, się mówi, że co wykład, to wychodzi z wykładu i ma zdiagnozowaną u siebie daną jednostkę chorobową, bo wiele objawów pasuje do różnych jednostek chorobowych. Także gdybyśmy oczywiście szli tą drogą, to możemy...
Wszyscy jesteśmy chorzy.
Tak, to możemy zacząć, że tak powiem, czuć się bardzo chorzy, mimo że nie jesteśmy chorzy. Natomiast oczywiście dostęp do
A co miał na celu, właśnie przepraszam, ten projekt, ten program?
Sam projekt
No bo badania, tak, no tu 50 na 50, a ile osób było przebadanych?
250 osób
w drugiej duża liczba.
Edycji. To duża liczba, dlatego że badanie nie jest proste. Przygotowanie się do samego badania...
To jak do kolonoskopii?
Myślę, że jeszcze troszeczkę bardziej, bo trzeba też już tydzień wcześniej zrezygnować chociażby z aktywności fizycznej, odstawić suplementację na co najmniej 2 tygodnie wcześniej, także to takie porządne przygotowanie się do tego badania, żeby wyniki były wiarygodne i można było dyskutować, co tam się w tej chwili tak dzieje, wymaga takiej samokontroli i jakby konsekwencji. Natomiast rolą tego projektu było po pierwsze zidentyfikowanie, jak duża grupa osób dostrzega u siebie problemy, tak zwane zaburzenia czynnościowe jelit. I to badanie miało na celu znalezienie ewentualnych czynników, które są powodem do tych objawów. Niekoniecznie to musi być SIBO, ale przy okazji testu wodorowo-metanowego, które żeśmy tutaj wykonywali w tych badaniach, mogliśmy stwierdzić albo wykluczyć, że te objawy albo są spowodowane właśnie przerostem bakterii, przerostem archeonów, albo są zupełnie inne czynniki. I jakby dalsza część tego projektu też jest związana z tym, że te osoby, które uczestniczyły w tym projekcie, to ten projekt nie polegał tylko na tym, że się przebadały. Te osoby dostały konsultację, również dietetyczną, i te osoby z nami współpracują. I po pewnym czasie będziemy z tymi osobami z powrotem wracać do badań i sprawdzać, na ile wprowadzone zmiany bez na przykład antybiotykoterapii wpłynęły na poprawę jakości życia, funkcjonowania tych
osób. No tak, no bo jeśli bakterie, to antybiotyk.
Nie zawsze.
Nie zawsze, tak, tak, ale ja mówię, że tu trochę błędne koło, tak, bo no SIBO już powiedziałyśmy, w części też powoduje
bardzo często jest
nadmiar tak, antybiotyków.
Tak.
No bardzo lubimy sięgać po nie, bywają ludzie, drodzy Państwo, tacy, którzy idą do lekarza i zanim on się odezwie i zbada, to mówią, że proszę mi wypisać antybiotyk, tak. Znam lekarzy, którzy tego nie robią, a znam takich, którzy patrzą i to jest ich 55. pacjent i mówią, no proszę uprzejmie, pani sobie życzy, pani ma. Nie ma problemu, nie?
No niewątpliwie z tego absolutnie nie należy nadużywać tych antybiotyków.
Znaczy mamy potem niestety odporność. Trudniej jest, jak stanie się coś złego, trafić do szpitala i znaleźć antybiotyk, który pomoże i wyleczy, tak?
Bo nasza mikrobiota się zaczyna uodparniać.
No więc właśnie.
Więc
nasz organizm jest mądry i się uczy. Nie zawsze tych dobrych rzeczy też, drodzy Państwo.
W przypadku, oczywiście czasami jest tak, że w przypadku SIBO takiego już, że tak powiem, mocno zaawansowanego, bo powiedzmy jeszcze sobie to, że to SIBO często jest tak zwanym SIBO wtórne. A SIBO pierwotne występuje bardzo rzadko. Natomiast SIBO bardzo często jest właśnie u wielu osób SIBO wtórne, czyli jest pokłosiem wielu różnych właśnie wydarzeń.
Czyli my to mówimy sumą wszystkich strachów, tak? Zebranych gdzieś tam.
Dokładnie. No i czasami niestety, no trzeba wkroczyć z antybiotykoterapią, żeby tej osobie ulżyć, pozwolić wrócić do prawidłowego funkcjonowania. Ale to nie tylko sama antybiotykoterapia. To jest oczywiście zmiana trybu życia, zmiana diety, która naprawdę może zdziałać cuda i
to
pozwolić
jest,
wrócić
tak,
tym osobom do funkcjonowania. Wiele z tych osób naprawdę wyklucza się z różnych aktywności, wyklucza się z kontaktów społecznych, bo na tyle ich samopoczucie jest złe, że po prostu nie chcą uczestniczyć w różnych aktywnościach, ograniczają się w jedzeniu. W ten sposób też jakby ograniczają dowóz pewnych ważnych mikro i makroelementów do organizmu. No i tak jak było powiedziane, pojawia się pewne błędne koło.
Znaczy ja myślę, że my w ogóle jesteśmy mało konsekwentni, jeśli chodzi o wprowadzanie zmian zdrowotnych czy prozdrowotnych. I o ile rzeczywiście świadomość nasza się zwiększa, tak, co do różnych rzeczy, czy też zmienia się diagnostyka i no, idziemy do przodu. Medycyna jest jedną z tych dziedzin, które rozwijają się najszybciej, tak?
Dokładnie.
I największe efekty jakby tu widać. Natomiast ja mówię też o tym, że sama też wiem po sobie, że łatwo jest namawiać człowieka do pewnych zmian, kiedy nie, tak naprawdę on sam nie przepracował, może tak, ze sobą jeszcze pewnych rzeczy. I ja uważam, że absolutnie każda zmiana to jest zmiana w głowie i ta głowa musi to przepracować. I jeśli trafiamy na mądrych ludzi obok siebie, to się udaje, tak? Jeśli mamy kogoś, kto nam pomoże. Sami Państwo wiecie, jak to jest. Ja to muszę powiedzieć słuchaczom. Na jednych działa tupnięcie nogą, na innych działa głaskanie, a na jeszcze innych zostawienie ich w świętym spokoju, żeby sami dojrzeli do tego, którą ścieżkę i drogę wybrać. Więc tu nie ma jednego...
Dokładnie,
tak. I nie jest to wcale takie proste. I nie jest to wcale takie proste. Ja kiedyś, to muszę Państwu powiedzieć tak na koniec naszego spotkania, bo my pewnie mogłybyśmy jeszcze z panią dyrektor chwilę Państwu głowę zająć też o SIBO. Ja będę czekać oczywiście na analizy i efekty, bo bardzo jestem ciekawa, jak to SIBO wygląda i rzeczywiście, czy ta sama dieta bez antybiotykoterapii daje radę i co się zmienia wtedy
to
na
plus? To już mogę
plus,
powiedzieć, że daje radę. Nie, okay. Oczywiście to nie jest złoty środek dla wszystkich.
No tak.
Ale to już i teraz możemy śmiało powiedzieć, że tak.
Że daje radę.
Że daje radę. Nie zawsze musi to być antybiotyk, więc można tutaj sobie te nawyki zmienić, wypracować i przywrócić funkcjonowanie tych naszych jelit do normy. Natomiast oczywiście możemy też tutaj mówić, że u pewnych osób będzie to już tak zwana choroba
Przewlekła.
Przewlekła. I a propos chorób przewlekłych, to też mogę od razu powiedzieć, że właśnie się odbyła konferencja, też w Instytucie, kolejne wydarzenie, konferencja dotycząca chorób przewlekłych i ich znaczenia w
fizjoterapii.
Tak,
fizjoterapeuci pojawiają się na naszej antenie. Wojtka Czajkę pozdrawiam.
Tak, też właśnie miał swoje wystąpienie Wojtek Czajka, więc muszę powiedzieć, że konferencja była bardzo, bardzo ciekawa. Spektrum tematyczne, które było tak obszerne, tak szerokie, a wszystko się spinało, jak wiadomo, w kwestii z naszego zdrowia, funkcjonowania i człowieka. No i tutaj właśnie, jak fizjoterapeuci mogą zapobiec, tudzież ewentualnie jak mogą nam pozwolić powrócić do naszego
prawidłowego
funkcjonowania.
Tak. Także tutaj bruksizm, drodzy Państwo, gdybyście mieli kłopot. Magister Hanna Mazur była też gościem na naszej antenie, która jest fizjoterapeutą uroginekologicznym.
Tak.
I mówiła o problemie nietrzymania moczu, o tym, jak ważna jest fizjoterapia, jak to jest potrzebne i jak bardzo, drodzy Państwo, my także na antenie nie unikamy wstydliwych tematów.
Tak. Temat, który jeszcze tak niedawno w ogóle nie był poruszany, tak?
Ja myślę, że on wciąż i nadal w wielu miejscach jeszcze nie jest. Przełamujemy to tabu.
Dlatego trzeba o tym głośno mówić.
Dlatego przełamujemy to tabu, drodzy Państwo, pokazujemy kierunki, decyzja, że tak powiem, piłka w grze, powiedziałabym. I na koniec, bo to jest rzecz, którą ja też chciałam powiedzieć i chciałabym, żeby wybrzmiała. Miałam kiedyś przyjemność słuchać takiego obszernego wywiadu, obszernej rozmowy z profesorem, z chirurgiem, ja nie pamiętam w tej chwili, drodzy Państwo, nazwiska, który jest w Towarzystwie Bariatrycznym w Warszawie. I pani redaktor, prowadząca program, pytała go właśnie o tą jednostkę otyłości, która tak bardzo też wybrzmiewa u nas, o możliwości, które dają właśnie leki, farmakologia, która się pojawiła. No i zadała mu pytanie jedno bardzo istotne, jak dla mnie. Ilu pacjentów, zanim trafi na stół, zanim podda się operacji bariatrycznej, próbuje tej innej drogi i ścieżki? I on mówił, że z tych osób, które do niego trafiają, to może 4% tylko. No i tu padło, ale dlaczego? No przecież to jest, no umówmy się, stawiamy na szali operację inwazyjną, mocną, dochodzi się do niej różnie. Są komplikacje często też po takim zabiegu przecież, tak? Operacji bariatrycznej. Ryzyko powrotu też do wagi sprzed i tak dalej, i tak dalej. No ja mówię, że no pewnie byłoby łatwiej, gdyby te leki nie były tak drogie. I teraz znowu. Co się musi wydarzyć według pani, żeby przysłowiowy Kowalski mógł sobie pozwolić na to, żeby wesprzeć się farmakologią. Bo farmakologia, drodzy Państwo, to nie jest weź pigułkę zamiast. To nie tylko tak, że robimy ten zastrzyk i budzimy się następnego dnia piękni, smukli i bez problemów i kłopotów. Nie, do tego trzeba włożyć dietę, to już dzisiaj padło, treningi pewnie, spacery choćby i tak dalej, nie? Więc ta farmakologia jest tylko wsparciem, wspomaganiem. 1000 zł miesięcznie. Średnio. W tej chwili. Kogo na to stać, ja pytam. Nie?
No niestety, to jest, no. To jest ta nasza bolączka, tak? Z jednej strony ona jest bardzo istotna, ta farmakologia i o tym wiemy, ale z drugiej strony możliwość refundowania tych środków jest od nas już niezależna. Więc...
Tak, tylko że patrząc na to globalnie, czy to nie byłoby łatwiej? Czy to nie byłoby
tylko
lepiej
nie
też
zawsze,
medycznie? Nie?
Tylko nie zawsze ta farmakologia jest pierwszą linią wyboru.
Mhm. No tak, tylko że znowu, jeżeli mamy osobę otyłą, która na szali ma swoje zdrowie, tak, umówmy się, no to o to chodzi. Czyli wszystkie choroby, które są tak zwane współistniejące, nadciśnienie. No, choroby serca, tak? Wszystkie.
Oczywiście.
I tak, no, niewydolność wielonarządową i tak dalej w przypadku bardzo otyłych osób. No i teraz myślę sobie, co jest tańsze dla nas jako państwa? Leczenie tych wszystkich jednostek chorobowych? Czy zrefundowanie leku, który pomoże, który nie doprowadzi do tych skutków,
oczywiście,
które za tym idą? Nie?
Oczywiście to by było najprostsze.
Ale dobrze myślę?
To nie jest rozwiązanie zero-jedynkowe, tak? Bo
no,
pamiętajmy jedną rzecz, że jeśli człowiek z natury jest istotą szukającą najprostszych sposobów.
Idzie na skróty i jest leniwy, no panie dyrektor.
No właśnie, więc jeśli byłoby od góry powiedziane, że dochodzimy do ściany, dochodzimy do muru i nagle wtedy pojawia się farmakologia, to też należałoby zadać pytanie, czy przy tak prostym i powszechnym rozwiązaniu nie mielibyśmy takiej sytuacji, że wszyscy hulaj dusza, piekła nie ma.
No nie, ja mówię o tym, żeby to było pod kontrolą, tak? Jak prowadzenie każdej jednostki chorobowej.
Na pewno ona jest ważna, musi wspomagać i musi być dostępna, musi być w zasięgu. Ona nie ma być dla wybranej grupy. Natomiast koszty tej farmakologii no, powodują, że no, niestety nie jest tą pierwszą drogą leczenia wyboru, tylko szuka się tak zwanych dróg pobocznych. Oczywiście idealną by była sytuacja, że mamy dostęp i do farmakologii, i do technologii, bo pamiętajmy też, dostęp do technologii jest istotny, tak? Czy my mamy możliwość przeprowadzenia jakiegoś zabiegu, zoperowania się tu, w danym mieście, czy trzeba gdzieś jechać do innego miasta, albo nie daj Boże za granicę, to jest, no kolejna, tak. To jest kolejna sprawa, tak? I zbierać kolejne pieniądze na tego typu przedsięwzięcie, ale oczywiście i jeszcze w tym wszystkim wsparcie tych innych zawodów medycznych. Już padło, chociażby dietetyka, psycholog, fizjoterapeuta,
tak,
po kolei wszyscy tak. razem, bo to jest tak naprawdę sukces.
Zespół specjalistów.
To jest tak. kwestia interdyscyplinarności, tak?
Znaczy to też się dzieje, tak? I to też już powstają,
oczywiście.
To tak jak w szpitalu był COSBAR, tak?
Tak, oczywiście.
To tak jak fizjoterapeuci, którzy współpracują z lekarzami po to, żeby jak najlepiej dobrać terapię dla danego pacjenta, nie sztampowo, tylko pod konkretny przypadek, pod człowieka. I myślę sobie, że to tak powinno funkcjonować, tak? Że przychodzi człowiek i tu widzimy, okej, będzie wola współpracy, ale dobrze byłoby, żeby trafił do psychologa. I niech to będzie, trzymajcie kciuki, żeby to był mądry człowiek, nie? No, bo to wszystko zależy. No jesteśmy tylko ludźmi. No, czasem nam po drodze, czasem nie, po prostu.
Dlatego mówię, wrócę, ten zespół interdyscyplinarny, mówię nawet wracając do naszego instytutu, jak już padły te kierunki, tak naprawdę to są wszystkie zawody, które cały czas ze sobą współpracują. Tak? Pielęgniarka, ratownik, fizjoterapeuta, po drodze dietetyk, wcześniej jeszcze oczywiście mamy, musimy przyjść na świat, więc mamy położną, tak? Więc to są oczywiście zawody, które cały czas będą ze sobą współpracować, ale to są zawody, które również rozwijają się w tym kolejnym obszarze, o którym żeśmy mówili, psychologii, tak?
No tak.
Więc to jest bardzo, bardzo ważne. Więc
no macie u siebie też psychologów.
Mamy też psychologów, tak. Więc można powiedzieć, że uniwersytet próbuje...
Kompleksowo, że tak powiem, do tematu podejść. Nie?
Do tematu podejść.
Znaczy fajne jest to, że wy pewne działania robicie w synergii, tak?
Tak,
i to absolutnie bezdyskusyjnie, międzywydziałowo też. Bo to się wydarzało choćby przy demencji.
No tak, właśnie. Demencją, chociażby właśnie
chociażby,
tutaj,
mówię tak.
W przypadku demencji nasz instytut razem z Instytutem Pedagogiki, no tu mamy tak. wspaniały wspólny mianownik. Bo...
No jest Grzegorz Piekarski, tak. jest Sebastian Zdończyk, Maciek Maraszkiewicz, Kasia Gajewska przez moment też
no,
się
myślę,
pojawiała.
Że tutaj byśmy mogli tutaj wymieniać, jeszcze Hania Rugała i
tak, Hania Rugała, więc wymieniać ich rzeczywiście całą fajną grupę osób, które chcą coś zmieniać, chcą robić, chcą działać. A wszystko, drodzy Państwo, po to, żeby z tą uważnością na drugiego człowieka, po to, żeby nam wszystkim było lepiej, po to, żebyśmy zrozumieli pewne schematy działania, żebyśmy wiedzieli, jak o siebie zadbać, albo mieli pewność, że są tacy, którzy będą wiedzieli, jak to zrobić za nas.
No i dlatego my się staramy kształcić tych młodych ludzi, żeby byli jak najlepiej wykształceni, żeby potem jak najwięcej osób zostało. Oczywiście chcielibyśmy w Słupsku, tak? Ale pamiętajmy, że nie kształcimy tylko dla siebie. Kształcimy to generalnie prawda. Dla wszystkich ludzi, więc żeby wychodzili absolwenci z naszego uniwersytetu, którzy są specjalistami i będą mogli świadomie i z pełną odpowiedzialnością nieść nam pomoc.
Wziąć odpowiedzialność za życie drugiego człowieka.
Dokładnie, będą nam ułatwiali powrót do zdrowia.
Do normalnego funkcjonowania.
Do normalnego funkcjonowania. Także no... Mam nadzieję, że stajemy na wysokości zadania i takich absolwentów wypuszczamy.
Państwa i moim gościem właściwie dziś już tak powinno powiedzieć Monika Waśko, szefowa Instytutu Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Pomorskiego w Słupsku.
Bardzo dziękuję za zaproszenie.
Do usłyszenia.